Prawie 5 minut po godzinie 19. W kalendarzu nieustająca niedziela, 15 dzień października, 288 dzień 2023 roku. A na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na drugą część spotkania ze sportem i muzyką w audycji W Sportowym Rytmie. Program realizuje Rafał Polacki. Kłaniam się Państwu ponownie sprzed mikrofonów w studiu.
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Retajczak. A do 20:00 między innymi rozmowa Grzegorza Hałasika z szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, między innymi o wynikach drugiej, trzeciej, czwartej, piątej ligi piłkarskiej, o interesujących derbach w kobiecej piłce nożnej na pierwszoligowym poziomie. Będzie także podsumowanie sezonu wyścigowych samochodowych w naszym kraju. Zajrzymy także na poznańską Wolę, która zmieniła stan właścicielski. Będzie także o sportach walki i o tym, że Poznania Łukasz Radosz szykuje się do walki o Mistrzostwo Świata. Warto być z nami do końca audycji, do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Andrija Rybliowa 6-3, 3-6 i 7-6 w finale turnieju tenisowego ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. To jego drugi triumf w imprezie tej rangi po zwycięstwie w Miami w 2021 roku. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś wieczorem z Mołdawią w swoim przedostatnim spotkaniu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Przypomnę, że biało-czerwoni kwestię awansu mają już we własnych rękach. Muszą jeszcze jednak wygrać dziś z Mołdawią, ale także w listopadzie z Czechami. Początek spotkania na PGE Narodowym o 20:45. Dla wielkopolskich kibiców w niedzielę sporo emocji koszykarskich. Trwa między innymi spotkanie w Sosnowcu. To mecz drugiej kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet. Tam w trzeciej kwarcie drużyna Zagłębia przegrywa dość wyraźnie z Eneą AZS-em Politechniką Poznań 51-62. W pierwszej lidze mężczyzn Sokół Międzychód gra na wyjeździe z miastem Szkła Krosno. Jak tam sytuacja na parkiecie?
Piąta minuta trzeciej kwarty tego spotkania i gospodarze ekipa miasta Szkła prowadzi z Sokołem Międzychód 12 punktami 62-50.
A wieczorem o 20:00 Enea Basket Poznań zagra u siebie z AZS-em AWF-em Katowice. Wieczorem o brązowe medale Mistrzostw Świata w Meksyku powalczą także siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl. Rywalem polskiej pary będą Amerykanie Tio Brunner i Trevor Krab. W niedzielę także żużlowe ostatki w tym sezonie. Jakub Miśkowiak z Włókniarza Częstochowa wygrał 71. łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Najstarszy turniej tego typu w Polsce. Kolejne lokaty zajęli Jakub Krawczyk z Argedmalesy Ostrów i Bartosz Smektała z Fogo Unileszno. Z kolei w Gnieźnie w turnieju o koronę Bolesława Chrobrego najlepszy był Patryk Wojdyło przed Kacprem Gomulskim i Jakubem Jamrugiem.
7,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie przez 4 minuty i 6 sekund Queen, a później rozmowa z szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem.
Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, można powiedzieć, ruszył w tur po kraju, by szukać współgospodarzy Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Panie prezesie?
Z panem marszałkiem rozmawialiśmy na temat możliwości tego, co mogłoby się znaleźć potencjalnie w 2036 roku w województwie. To były bardzo dobre, konstruktywne rozmowy i jesteśmy w stanie na pewno na Malcie wykorzystać, ale nie tylko Maltę, bo też inne dyscypliny mogłyby spokojnie tutaj być rozgrywane, chociażby hokej na trawie, bo przecież Wielkopolska jest mekką hokeja na trawie, więc szukamy takich ośrodków, w których naturalnie da się rozgrywać dane dyscypliny.
Tor regatowy Malta i kajakarstwo i wioślarstwo niejako narzuca się naturalnie. Też mówi się może trochę o jeździectwie.
Tak, tutaj ma powstać chyba w przeciągu 4 lat hipodrom nowoczesny, więc jeżeli faktycznie tak będzie, no to na pewno będziemy starali się też wykorzystać tą infrastrukturę, która już jest. Na pewno będziemy chcieli, żeby te igrzyska były w całym kraju, żeby dane ośrodki i tej Polski też powiatowej brały duży udział w organizacji tych igrzysk olimpijskich, bo to jest szansa dla całego kraju.
Czyli na ten moment zanosi się, że nie będzie głównego miasta gospodarza, czy jednak może taki ośrodek być?
Może być. Dyskutujemy, rozmawiamy. Na dzień dzisiejszy nie ma tego miasta, które miałoby być tym głównym miastem gospodarzem. Bardziej idziemy w kierunku tego, że to Polska będzie gospodarzem Igrzysk Olimpijskich 2036 roku.
A co się teraz dzieje z polską kandydaturą? Jak wyglądają procedury?
Jestem już po spotkaniu z panem przewodniczącym Bachem. Dyskutowaliśmy bardzo długo na ten temat. Składamy oficjalne pismo do MKOL-u mówiącym o tym, że chcemy brać udział w całym procesie przyznawania Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Aplikujemy o to i będziemy czekali po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Paryżu na BIT i wtedy będziemy składali naszą koncepcję i cała praca się wtedy zaczyna.
Są już pierwsi kontrkandydaci?
Tak, już oficjalnie został ogłoszony Turcja i Stambuł. Wiemy, że Meksyk jest zainteresowany, wiem, że Indie, więc cztery państwa będą brały udział w tym wyścigu, ale zobaczymy formalnie, kto się zgłosi, bo to jest dosyć istotne. Pan przewodniczący Bach na kongresie EHOK-u teraz w Turcji ogłosił, że dwa państwa, czyli Polska i Turcja, złożyły taką deklarację. Teraz kolejne są w Stanach Zjednoczonych, kolejne będą rozgrywane w Australii, więc idealnie by pasowało wrócić do Europy i do Polski.
Panie prezesie, to jest 2036 rok, mimo wszystko daleka perspektywa, ale za niecały rok Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i tak na dobrą sprawę nie sposób nie zapytać, czy taki licznik medalowy już panu się gdzieś tam w głowie nie włącza.
Nie, to nawet nie tyle licznik, co mi się przede wszystkim włącza to, by dzisiaj zacząć odbudowywać i pracę nad finansowaniem Polskich Związków Sportowych, nad budowaniem nagród medalowych dla naszych medalistów i myślę, że to jest dosyć istotne, na tym się skupiam, a medale to jest wypadkowa ciężkiej pracy, myślę, że wszystkich, bo przede wszystkim sportowców, zaangażowania Polskich Związków Sportowych, no i dzisiaj myślę, że też PKOL-u znacząco, ale też mam nadzieję, że te igrzyska, ale za kolejnych 4 lat w Los Angeles, myślę, że to już będzie bardziej widoczne, że ten przepływ środków dał pozytywny impuls i więcej medali.
Bardziej PKOL będzie odpowiadał za przygotowanie sportowców, bo na razie spoczywa to jednak na Polskich Związkach Sportowych.
Na pewno nie bardziej, bo to oczywiście, że Polskie Związki Sportowe są najważniejsze i one będą szkolić, bo one wiedzą jak, ale PKOL nie będzie biernym obserwatorem, tylko będzie brał czynny udział w tym, by pomagać Polskim Związkom Sportowym w rozwijaniu naszych talentów, w dawaniu tego wkładu finansowego w to, by te związki mogły inwestować środki w sportowców, by te związki mogły rozwijać naszych sportowców, by mogły utrzymywać i myślę, że te nagrody, które będą na koniec za złoty, srebrny medal, brązowy, będą na tyle atrakcyjne, że młodzi adepci i młode osoby, które dzisiaj zastanawiają się, co robić w życiu, będą chciały uprawiać sport i będą też promować zdrowe życie, zdrowe ciało, w zdrowym ciele zdrowy duch. Myślę, że my ze swojej strony będziemy starali się na pewno usatysfakcjonować wszystkich sportowców.
Prawie 19 minut po godzinie 19 audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań w niedzielę 15 października. Ten dżingiel radiowy państwo znają doskonale. On zwiastuje nasze mini magazyny piłkarskie i wielkopolskie gole. Kto wie, może wielkopolskie gole będą padać także dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu Polska kontra Mołdawia w eliminacjach piłkarskiego Euro 2024, ale ze względu na tę reprezentacyjną przerwę oczywiście nie grają piłkarze PKO BP Ekstraklasy. Najbliższe spotkanie także z naszą transmisją na antenie Radia Poznań, najbliższą w sobotę o godzinie 20-21 października na Enea Stadionie przy Bułgarskiej. Lech zagra z Łódzkim Klubem Sportowym. A warciarze dopiero w poniedziałek o 19 w transmisji na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7 zmierzą się w Mielcu z tamtejszą Stalą. No ale później tych emocji w ostatniej dekadzie października będzie co niemiara, bo nie tylko Ekstraklasa, ale także walka w piłkarskim Pucharze Polski. Ale teraz powracamy do lig z udziałem wielkopolskich drużyn. Druga liga. Przełożone spotkanie ze względu na powołania zawodników gospodarzy do narodowej reprezentacji w różnych kategoriach wiekowych, a więc mecz Lecha II Poznań ze Stominem Olsztyn został przełożony. Wyjazdowe spotkanie w 13. kolejce piłkarskiej drugiej ligi rozegrali za to zawodnicy KKS-u 1925 Kalisz, spisujący się w tym sezonie naprawdę bardzo dobrze. Ale tym razem w Elblągu zremisowali z Olimpią 0-0. Mimo bezbramkowego rezultatu po tym spotkaniu zadowolony był trener kaliskiej ekipy, pan Paweł Ozga.
Po pierwsze, to na pewno cieszymy się z tego, że wywozimy z trudnego terenu, jakim jest Elbląg, jeden punkt. Wiemy, że tutaj zespoły raczej przegrywają niż wygrywają. Na pewno doceniamy bardzo to, że 9 raz w tym sezonie nie straciliśmy gola. I myślę, że to nie jest przypadek, bo bronimy pola karnego bardzo dobrze. Dziś w kilku sytuacjach na pewno dopisało nam szczęście. Słowa uznania dla trenera Gomułki za to, w jaki sposób zespół Olimpii i gospodarze potrafili w wielu momentach zepchnąć nas do defensywy. Uważam, że na pewno ten punkt może być ważny w ogólnym rozrachunku. Na pewno czeka nas cały czas praca nad tym, żebyśmy byli lepsi w ofensywie, a mam konkretnie na myśli poruszanie się bez piłki, Często, gdy piłkę jest, gdy mamy ją w posiadaniu, jesteśmy zwyczajnie zbyt statyczni, przywiązani do swoich pozycji, a to powoduje to, że często środkowi obrońcy muszą decydować się na długie podanie. To długie podanie przy tak fizycznej obronie przeciwnika grającej blisko i agresywnie często po prostu kończy się stratą. I to jest temat na pewno do analizy. Jeszcze raz podkreślę, Olimpia Elbląg to bardzo dobry zespół i uważam, że tutaj jeszcze wiele zespołów przyjedzie i przegra. Tym bardziej cieszymy się z jednego punktu. Mamy ich 24. Będziemy pracowali dalej, żeby na pewno poprawiać też jakość naszej gry.
Przypomnijmy, 13. kolejka spotkań piłkarskiej drugiej lidze Olimpia Elbląg KKS 1925 Kalisz 0-0. W innych meczach, które w tej kolejce odbyły się, Polonia Bytom przegrała z Sputnikiem Kraków 0-1. Skra Częstochowa pokonała Wisłę Puławy 4-1, a w dzisiejszym meczu Radunia Stężyca przegrała z Pogonią Siedlce 1-2.
A zanim przeczytamy wyniki 12. kolejki trzeciej ligi, to w naszej audycji udajemy się na wycieczkę do Środy Wielkopolskiej.
W piłce nożnej chyba czasami trudno pogodzić takie ambitne cele z jednoczesną przebudową drużyny. No i czasami też następuje zmiana trenera. Tak ostatnio trzecioligowej Polonii Środa Wielkopolska stery po Marcinie Duchale objął pan Paweł Kutynia. Panie trenerze, z jakimi celami tak rozmawialiście z szefami klubu, żeby co z tą Polonią, która w tej chwili gdzieś tak no, balansuje raczej w okolicy środka tabeli?
Cele były, nie byłem przy rozmowach oczywiście na samym początku sezonu, ale
myślę o tej sytuacji obecnej.
Tak. Ale mogę się domyśleć, że te cele też zostały zweryfikowane, a tak naprawdę boisko zweryfikowało te cele, ponieważ no, poprzedni sezon super trzecie miejsce, fajna gra i super wyniki i na pewno klub myślał, że pójdzie to w tym kierunku. No tak to czasem właśnie w sporcie bywa z różnych powodów. Tych wyników nie było. Dostałem taką propozycję, zaufano mi i podjąłem się tego wyzwania. Na dzisiaj na pewno do rundy trzeba połapać tych punktów jak najwięcej i zobaczyć tak od środka tak naprawdę w ferworze walki, na co ten zespół stać.
No właśnie te kolejne spotkania, na szczęście tak przetykane, bo i derby z Pogonią Nowe z Kalmierzyce, później u siebie z Stolem Gniewino. Pan przyszedł z taką etykietką trenera, który ma trochę złapać drużynę za twarz, bo pan zna wielkopolski futbol w szczególności od podszewki.
Nie, chyba nie, bo to w tym zespole, młodym zespole, 22-letni, 22 lata średnia, chyba nie chodziło tylko takie przysłowiową nową miotłę, tak? Myślę, że to taka praca merytoryczna gdzieś tam dłuższa w etapie, w przestrzeni czasu, no może przyniesie efekt.
No właśnie, obok jeszcze nie otwarty oficjalnie, ale piękny stadion, pewnie marzenia, gdzieś tam szefowie klubów z prezesem Marek Grzeszkowiakiem no, przemycali panu, że tu są te marzenia o drugiej lidze?
No na pewno oglądaliśmy obiekt, ten obiekt, no, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, trochę długo się w tej piłce tutaj wielkopolskiej kręcę i pamiętam, jak ostatnio nie było i pamiętam wiele razy, jak on już stoi. I się śmiałem przy takiej oficjalnej bardziej prezentacji tutaj zarządu czy prezesa tego stadionu. Jestem trenerem, któremu ma być dane zacząć pracować na tym stadionie. No miejmy nadzieję tu, że to organizacyjne kwestie spowodują, że ten stadion w końcu będzie otwarty, a za tym pójdą też również wyniki, bo też o to chodzi, żeby za organizacją szły wyniki.
Tak jeszcze kończąc tę naszą krótką rozmowę, ja słuchuję się często w głosy kibicowskie i tutaj no, ci coraz sądniejsi fani Polonii Środa mówili, że zbyt gwałtownie miała nastąpić właśnie ta przebudowa, zbyt ostre postawienie na młodych piłkarzy. W tej zimowej przerwie będzie pan trochę naciskał szefów, żeby to może mocniej zbalansować, bardziej zbalansować?
Na pewno w zespole są potrzebni zawodnicy zarówno młodzi, jak i doświadczeni. Jak to się nazywa, gra zespołowa, więc różne profile są potrzebne i różne doświadczenie. Na dzisiaj jest to młody zespół, na pewno z tego zespołu, który ma duży potencjał, my już jako sztab trenerski no musimy jak najwięcej, mówiąc kolokwialnie, wycisnąć, a zimą się zastanawiać, co dalej.
No wiemy na pewno, że drużyna Polonii Środa Wielkopolska dużo wycisnęła z dzisiejszego spotkania 12. kolejki z ekipą Stolem Gniewino. Zwycięstwo Polonii 2-0. W pozostałych spotkaniach tej 12. kolejki Sokół Kleczew wygrał z bydgoskim Zawiszą 4-1. Wineta Wolin zremisowała z błękitnymi Stargard 0-0. Świt Skolwin pokonał Pogoń Nowe z Kalmierzycem 2-0. Gedania Gdańsk wygrała z KP Starogard Gdański 3-1. Noteć Czarnków wygrała z rezerwami Pogoni Szczecin 5-0. Weekend Luzino wygrał z Kartuzją Kartuzy 3-1. Unia Solec Kujawski przegrała z Flotą Świnoujście 0-1, a Unia Swarzędz bezbramkowo zremisowała z Elaną Toruń.
12. kolejka spotkanie w piłkarskiej Arbuty 4. lidze w naszym regionie. Oto rezultaty. Ciekawy mecz w Ostrowie Wielkopolskim. Tamtejsza Centra przegrała z Lipnem Stęszew 0-1. Huragan Powiedziska u siebie tym razem zremisowała z Kotlicą Kórnik 0-0. A w innych meczach Polonia Leszno przegrała z Jarotą Jarocin 0-1. Wiktoria Września uległa Obrze Kościan 2-3. Polonia Marcinki Kępno zremisowała z LKS-em Gołuchów 1-1. Nielba Wągrowiec pokonała drużynę Wiary Lecha Poznań 1-0. Tarnowia Tarnowo Podgórne przegrała z Ostrowią 0-1. Pogoń Łobrzenica bardzo wyraźnie uległa Mieszkowi Gniezno 1-6. A Korona Piaski wygrała z Polonią Chodzież 4-2.
W piątej lidze w grupie pierwszej 10. kolejka, w której Sokół Pniewy przegrał z Piastem Kobylnica 0-4. Leśnik Margonin także 0-4 przegrał z Wartą Międzychód. Płomień Przyprostynia pokonał Polonię Jastrowie 4-2. KP Piła uległa Zamkowi Gołańcz 0-1. Sparta Oborniki przegrała z naszą Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 1-2. Kłos Budzyń zremisował ze Spartą Szamotuły 2-2. Orkan Chorzemin zremisował z Wełną Skoki 1-1. A Korona Stróżewo przegrała z Lubuszaninem Trzcianka 2-6.
Jesteśmy w grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi. Tutaj też 10. kolejka spotkań. Oto wyniki. JKS Dopiewo przegrał z drugą drużyną Polonii Środa Wielkopolska 2-3. SKP Słupca przegrał z Przemysłowem Poznań 0-1. Polonus Kazimierze Biskupi przegrał z Awią Kamionki w Okajowym wynikiem 4-6. Górnik Konin dzisiaj zremisował z Kłosem za Niemyśl 0-0. Olimpia Koło pokonała Akademię Piłkarską Rejsa Poznań 2-1. LKS Ślesin wygrał z Poloninem Strzałkowym 3-0. Lechia Kostrzyn uległa Polonii Golina 1-4 i także 1-4 Zjednoczeni Trzemeszno przegrali z Meblożem Swarzędz.
Grupa trzecia piątej ligi. W tej kolejce dziesiątej pauzowały rezerwy KKS-u 1925 Kalisz, natomiast w meczach, które się odbyły, Rawia Rawicz wygrała z Dąbrowczanką Pępowo 3-0. Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Astrą Krotoszyn 1-4. Orzeł Mroczeń bezbramkowo zremisował z Krobianką Krobia. Zawisza Łęka Opatowska przegrała z Wartą Śrem 1-2. LZS Cielczan zremisował z Pelikanem Grabów nad Prosną 3-3. Kania Gostyń podzieliła się punktami po remisie z Piastem Czekanów 1-1, a Piast Poniec przegrał z Zewką Kobyla Góra 0-5.
I teraz o kobiecej piłce nożnej. Zaczynamy od Orlen Ekstraklasy. 8. kolejka spotkań i niestety porażka naszego wielkopolskiego jedynaka Medyka Konin, który na własnym stadionie przegrał z Górnikiem Łęczna 2-5. Gole dla Konijanek zdobywały w tym meczu Jelena Wujadinowicz i Samantha Savoy. W innych spotkaniach ekstraklasy kobiecej piłki nożnej UKS SMS Łódź przegrał z Pogonią Szczecin 0-3. Pogoń Tczew pokonała Stomilanki Olsztyn 2-1. Rekord Bielsko-Biała przegrał z Czarnymi Sosnowiec 1-2. A Akademiczki z UJ Kraków 1-1 zremisowały z GKS-em Katowice. I jeszcze wynik meczu Akademii Piłkarskiej Ladies Gdańsk Śląsk Wrocław 3-0 wygrały wrocławianki.
A skoro jesteśmy przy kobiecym futbolu, to teraz pomówimy o pierwszej lidze kobiet. Na stadionie przy ulicy Bułgarskiej wczoraj derby. Drużyna Lecha UAM podejmowała Polonię Środa Wielkopolska, a te wyjątkowe derby śledził Wojciech Bernard.
Aż 6 bramek przy Bułgarskiej w derbach wielkopolskiej pierwszej ligi kobiet i wszystkie bramki strzelone przez zespół gości. Zuzanna Sawicka, kapitan ekipy poznańskiego Lecha. Czerwona kartka pod koniec pierwszej połowy na pewno miała wpływ na przebieg tego wydarzenia, ale mimo wszystko chyba wydaje się, że rozmiary tej porażki mogą być zaskakujące.
Jest nam na pewno wstyd po tym meczu, bo grając u siebie myślałyśmy, że to my będziemy wygrywać 6-0, a nie przeciwnik będzie strzelał nam tyle bramek. Gdzieś pod koniec już pojawiła się ta po prostu frustracja i chciałyśmy gdzieś tam za wszelką cenę chociaż strzelić jedną, dwie bramki, żeby jakiś był po prostu ruch do przodu i żeby pokazać, że jeszcze walczymy i gramy do końca. No, niestety grając w dziesiątkę, idąc do przodu, byłyśmy skazane trochę na to, że będą nas dziewczyny kontrować i wykorzystały te dwie kontry, strzeliły nam dwie bramki. Tak naprawdę tracimy je po swoich błędach, po stałych fragmentach, mamy z nimi gdzieś tam duży problem, dlatego mam nadzieję, że w tej przerwie kadrowej, która teraz będzie, będziemy nad tym pracować, żeby już tych bramek nie tracić, bo uważam, że jesteśmy wciąż zespołem lepszym i to my sobie gdzieś tam kreujemy te sytuacje, ale zawsze czegoś brakuje.
Magia tego obiektu stadionu przy ulicy Bułgarskiej mogła sparaliżować zespół, chociaż nie gracie tu po raz pierwszy.
Tak, myślę, że gdzieś tam już tego tak nie odbieramy. Były debiutantki, które grały tutaj po raz pierwszy, ale uważam, że zaprezentowały się z dobrej strony i nie było po nich widać tego stresu. Może gdzieś tam jeszcze nie wszystkie dziewczyny grają na swoim najlepszym poziomie, ale miejmy nadzieję, że to kwestia czasu i z każdym meczem będziemy wchodzić na wyższy level.
Agata Ratajczak, kapitan zespołu Polonii. Wielka radość, chyba podwójna, nie tylko ze względu na rozmiar, ale także miejsce, w którym zostało to to zwycięstwo odniesione.
Tak, na pewno zgadza się. Granie na takim stadionie to na pewno spełnienie marzeń wielu z dziewczyn. Myślę, że każdy chciałby mieć taką okazję zagrać na takim stadionie. Wśród kobiet oczywiście, bo wiadomo, że męska piłka inaczej, ale wśród kobiet super. Było czuć wsparcie, mega, mega emocje. Daje nam to więcej siły, więcej energii i chęci do grania.
Ten dzień na pewno zapamiętacie na długo, także ze względu na rozmiary tego zwycięstwa nad lokalnym rywalem. To nie zdarza się zbyt często.
Tak, gra na początku może nie układała się, ale końcowo mecz na szóstkę, czyli 6-0, tak? Nie mogliśmy sobie chyba tego lepiej wymarzyć.
Jakie wasze cele, patrząc na sytuację w tabeli obecną?
Bijemy się o najlepsze, tak? Zawsze bijemy się o sam szczyt, także zobaczymy. Czas pokaże.
Marek Gierałka, trener zespołu gości. Panie trenerze, gratulacje, bo chyba tak efektownego sukcesu odniesionego tutaj przy Bułgarskich się pan przed tym meczem nie spodziewał.
No, na pewno nie i na pewno nas to bardzo mocno cieszy. Znając klasę przeciwnika, co prawda jest to przeciwnik, który zbiera dopiero piłkarskie szlify na tym poziomie, jednak widzieliśmy parę razy ich mecze i tam widać dobrą myśl szkoleniową pani trener, grają mądrze piłką. My wiedzieliśmy, że musimy na pewno się przeciwstawić agresją i wysokim pressingiem. To myślę, że nam się dzisiaj udało. W dużej mierze też pewnie przyczyniła się do tak wysokiego wyniku ta czerwona kartka, gdzie przeciwniczki były osłabione jednak. Przy dość dobrze grającym naszym zespole i wysoko presującym, myślę, że to duża strata, jedna zawodniczka mniej, więc to nam jakby tutaj ułatwiło sprawę i ten wynik pewnie przez to był dość wysoki. Szanujemy to zwycięstwo, liczyliśmy na zwycięstwo, ale tak jak mówię, no takich rozmiarów nie spodziewaliśmy się, co nas bardzo cieszy, a przeciwniczkom dziękujemy za walkę, bo była walka fair, mimo że tam momentami było ostro. Tak się gra w piłkę po prostu, no i życzymy im powodzenia w następnych meczach.
To było ostre strzelanie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Panie, pierwszoligowe piłkarki Polonii Środa Wielkopolska pokonały Lecha UAM, przypomnijmy, aż 6-0. No i jeszcze mamy informacje o piątej kolejce Ekstraklasy Fogo, Ekstraklasy Futsalu. Tutaj dwie wielkopolskie drużyny, ekipa Red Dragon z Sępniewy odniosła cenne wyjazdowe zwycięstwo w Przemyślu z tamtejszym Eurobusem 6-2. Dorobkiem bramkowym podzielili się w tym meczu dla drużyny Sępniew Romero, które zdobyły 2 gole, Bartłomiej Gładyszewski, Roman Kołtok, Patryk Hoły i Hubert Klatkiewicz po jednym. Efektowna wygrana 6-2. Inna wielkopolska drużyna Futsal Leszno od godziny 19 toczy mecz w Gliwicach z tamtejszym Piastem. Teraz w 19 minucie tego spotkania drużyna z Leszna przegrywa w Gliwicach z Piastunkami 0-1. W meczach zakończonych akademicy z UW Wilanów przegrali z FC Toruń 1-3. Klirek z Chorzów uległ BSF Bochni 6-7. Łódzki Widzew pokonał Jagiellonię Białystok 6-2. I trwają jeszcze dwa inne mecze ekstraklasy futsalu. Konstrakt Lubawa prowadzi z Legią Warszawa w 38 minucie, czyli na 2 minuty przed końcem 3-1, a w ostatniej minucie spotkania Dremen Opole Kombrachcice prowadzi z rekordem Bielsko-Biała też 3-1.
Spoglądam na zegar, 19:33, ale w naszej audycji sporo będziemy mówić jeszcze m.in. o sportach motorowych, także o jeździectwie, także o boksie tajskim. Audycja w sportowym rytmie do godziny 20. No to zgodnie z zapowiedzią teraz o sporcie motorowym, podsumowanie sezonu wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski w rozmowie z dyrektorem imprezy Sebastianem Urbaniakiem.
To był dobry sezon, przetestowaliśmy klasę RN, tam nie było jeszcze może za dużo zawodników, ale to jest bardzo fajna klasa, jeżeli chodzi o start do wyścigów. Klasa mocno budżetowa, auta bardzo fajne, można je dość szybko i tanio zbudować. Mamy dużo też młodych zawodników, którzy już szykują się na kolejny sezon do aut większych, szybszych, bo pokazali fajne wyścigi. Także naprawdę i wesoło, i ciasno było w tym sezonie, ale uważam, że sezon mimo wszystko bardzo, bardzo pozytywny. Przyszły będzie lepszy, już to widzę, jestem pewien i z obietnic, i z tego, jak ludzie planują kolejne swoje treningi, kolejny sezon 24, więc my dzisiaj mamy mistrzów. A na 24 zapraszam, będzie jeszcze ciekawiej.
No właśnie, bo to też jest tak, że jakby nie tylko wy jako organizatorzy przygotowujecie się już pewnie trochę pod kątem 2024, przede wszystkim zawodnicy już gdzieś też zbierają budżet, szukają jakichś udoskonaleń, natomiast ta frekwencja w tym roku pokazuje, że tych zapaleńców, takich frików trochę sportów motorowych nie brakuje, mimo tej trudnej sytuacji ekonomicznej.
Tak, myślę, że ci, którzy oglądają motorsport, zdecydowali się, że tak, spróbujemy. My jesteśmy za to bardzo otwarci i na rozmowy, żeby też pokierować zawodników, pokazać inne klasy. Miałem kilkanaście bardzo fajnych, ciekawych rozmów na temat przyszłego ścigania, jak to może wyglądać. Może będę przyszłym zawodnikiem, może sobie gdzieś jeszcze pojeżdżę, potrenuję. Myślę, że takich frików motorsportowych jest bardzo dużo. Jesteśmy coraz bardziej popularni, impreza jest też coraz bardziej popularna. Więc tylko przemyśleć sytuację i zastanowić się, w której klasie chcemy jechać.
Jakieś rąbka tajemnicy można uchylić, co wy jako organizatorzy planujecie na przyszły rok, czy to jeszcze trochę za szybko?
Co planujemy? Ja chciałem na koniec zaprosić tutaj Kubę Śmiechowskiego, czyli zwycięzców Le Mans 24. Nie udało się, ale Kuba obiecał, że będzie, więc ja wszystkim trobię, że tak, postaram się, żeby Kuba był, przyjechał tutaj LMP2, zrobił bardzo fajny czas i pojeździł jeszcze u nas. Porozmawiać o tym, jak się jeździ właśnie w tej Alei Gwiazd, gdzie jeżdżą najlepsi zawodnicy 24 godziny.
Inna sprawa, że oprócz tej frekwencji zawodniczej, myślę, że całkiem dobra, udana jest też frekwencja, jeśli chodzi o kibiców, bo jak przyjeżdżam tutaj w wyścigowe weekendy, coraz więcej fanów przychodzi. Jest dla kogo się też ścigać?
Tak, jest dla kogo, jest coraz ciekawiej. Dbamy o naszych kibiców jakby z różnej strony. Infrastruktura się zmienia, to widać. Nastawienie do kibica też, mamy otwarty padok, można zobaczyć wszystkie garaże. Myślę, że jesteśmy i otwarci, i elastyczni, i rozwijamy się w tym kierunku, bo sam wyścig w weekend to nie jest to samo. Jeżeli przychodzi fan wyścigów, przychodzi z kimś, trzeba zagospodarować też czas wtedy, kiedy się nie ścigamy i dla tych, którzy przychodzą tylko jako partnerzy, jako goście, dla tych fanów, którzy chcą zobaczyć wyścig.
Kiedy poznamy kalendarz na przyszły rok?
2-3 miesiące to jest maks, żeby poznać taki naprawdę ram. Teraz skupiamy się na tym, żeby zakończyć sezon i na 25 listopada rozdać puchary wszystkim mistrzom Polski. Wtedy będziemy też potwierdzać, pokazywać prawdopodobnie kalendarz na przyszły rok, kiedy, jakie rundy. Oczywiście one jeszcze możliwe, że ulegną zmianie, ale nie tak do końca. To będzie na 80% to, co szykujemy na przyszły rok.
Interesujące rzeczy, jeśli chodzi o wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, działy się na torze Poznań. Bardzo interesujące sprawy związane nie z koniami mechanicznymi, ale z takimi bardziej naturalnymi, z tymi pięknymi końmi w galopie, jeśli chodzi o zawody jeździeckie, odbywają się na poznańskim hipodromie Wola. A niedawno zarządzanie tym poznańskim hipodromem przejęły Międzynarodowe Targi Poznańskie. Co to oznacza? O tym w rozmowie Grzegorza Hałasika.
Z prezesem grupy MTP Tomaszem Kobierskim spotykamy się na terenie hipodromu Wola. Słyszeliśmy o tych planach, co to tutaj na Woli nie powstanie, no ale od czegoś trzeba zacząć i rozpocznie się ta przebudowa odkrytej ujeżdżalni.
2 lata rozmowy o planach i strategii, czas na realizację. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie remontu hali ujeżdżeniowej krytej na terenie hipodromu. Można powiedzieć, zaraz po podpisaniu umowy, czyli w ciągu 2-3 tygodni, ruszamy z remontem przede wszystkim podłoża na tej hali, a potem całej jej infrastruktury, tak żeby już na początku przyszłego roku ten obiekt był na wysokim poziomie i mógł służyć zarówno rekreacji, jak i dla sportu na najwyższym poziomie. To tylko początek. W ramach tego projektu również zakupimy niezbędne maszyny i urządzenia oraz część infrastruktury, która będzie służyła do rekreacji. W przyszłym roku przestrzeń, na którym wybudujemy nowy parkour kwarcowy z rozprężalnią, taki podsiąkowy, który jest rzeczywiście już na bardzo światowym poziomie i będzie się mogły w Poznaniu odbywać zawody również w okresie letnim czy wiosennym, tym otwartym, gdzie zawodnicy z całego świata będą mogli przyjeżdżać i skakać na parkurze, który jest najwyższej jakości, a potem już remont tej historycznej trybuny z 1908 roku, wybudowanie nowej trybuny z zapleczem konferencyjnym, wyburzenie i odbudowanie hotelu na terenie hipodromu, żeby mógł służyć zawodnikom, kadrom narodowym w czasie ich pobytu na hipodromie. Potem w przeciągu 2 lat odbudowa historycznego toru wyścigów konnych według tej historycznej linii przebiegu, tej przedwojennej. Toru, który będzie miał wiele innych funkcji, bo chcielibyśmy na przykład, żeby w zimie on mógł być sztucznie naśnieżany i żeby to był też tor do biegów narciarskich. Takie technologie się w świecie już pojawiły, szczególnie w krajach skandynawskich i jesteśmy przekonani, że to się da zrobić w Poznaniu. To również ścieżki rowerowe, ścieżki biegowe, nowe restauracje na terenie hipodromu. To również już od przyszłego roku widowiska historyczne na terenach zielonych, zaproszenie do organizatorów innych wydarzeń. Hipodrom Bola będzie to miejsce, które będzie ich zapraszać.
Powiedział pan o międzynarodowych zawodach jeździeckich. Do tej pory na Woli organizowały je zewnętrzne podmioty, zewnętrzni organizatorzy. Wiemy, że Targi Poznańskie są znanym organizatorem chociażby cyklu Kawaliada. Też tutaj planujecie sami coś organizować? organizować? Są już takie plany?
Hipodrom będzie otwarty dla wszystkich, również do organizatorów zewnętrznych i w żaden sposób nie chcielibyśmy zawłaszczyć jak gdyby terenu tylko pod swoje projekty. Prawda jest to, że mamy duże doświadczenie w projektach związanych z jeździectwem przez Kawaliadę. Te 12 lat pozwoliło zdobyć takie kompetencje, że też z dużą odwagą możemy przejąć zarządzanie nad hipodromem. Oczywiście chcielibyśmy wprowadzić swoje wydarzenia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku finał eliminacji Kawaliady Future, finał eliminacji powożenia do Kawaliady na pewno już na terenie hipodromu, czy duże międzynarodowe zawody organizowane przez Targi Poznańskie, to pewno rok 2025, ponieważ te światowe wydarzenia trzeba wpisać do kalendarza FAI i trochę już jest za późno, żeby to móc zrobić na przyszły rok, ale na rok 2025 na pewno wpiszemy, a innych organizatorów zachęcamy na nowej infrastrukturze, żeby również organizowali tutaj zawody.
Rozpoczyna się to wszystko od krytej ujeżdżalni, także dzięki rządowemu dofinansowaniu. To jest chyba o tyle istotne, że Hipodrom Wola to nie tylko te duże międzynarodowe zawody na głównej arenie, ale właśnie całoroczne życie w krytej ujeżdżalni, mniejsze zawody.
Hipodrom będzie dalej miejscem, gdzie miłośnicy, również ci rekreacyjni jeździectwa będą mogli trzymać swoje konie, będą mogli uczestniczyć w zawodach regionalnych i ogólnopolskich, a poprawa jakości tej infrastruktury, tak jak powiedziałem, przez zmianę podłoża, przez zamontowanie tablic do prezentacji wyników, przez polepszenie jakości sanitariatów, szatni, przez znalezienie miejsca dla ekip medycznych, to wszystko sprawi, że ten ośrodek, ta hala również na tych zawodach regionalnych będzie w pełni profesjonalna, a młodzi adepci sztuki jeździeckiej będą się mogli tutaj poczuć jak na międzynarodowych zawodach.
14, no w zasadzie już 13 minut pozostaje do godziny 20, a w naszej audycji jeszcze o poznańskim pięściarzu Łukaszu Radoszu, który już 18 listopada na gali w Rzymie powalczy o Mistrzostwo Świata w Muay Thai, zawodowe Mistrzostwo Świata w Muay Thai z Włochem Enrico Pellegrinim. Jak doszło do tej walki? Posłuchajmy.
Ja się często pokazuję na takich zawodach rangi mistrzowskiej, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy. I często jest tak, że na takich zawodach właśnie też są promotorzy, którzy właśnie obserwują nasze walki. I teraz po Igrzyskach Europejskich, gdzie w ćwierćfinale odpadłem z Czechem, potem ten Czech walczył właśnie z moim przeciwnikiem, z tym Włochem, i po tych zawodach się odezwali właśnie do Biura Polskiego Związku Muay Thai z pytaniem, czy bym chciał zobaczyć o takie Mistrzostwa Świata. Zbyt długo się tam nie namyślałem, kwestia tam dosłownie chyba 2-3 dni potrzebowałem taki na namysł i od razu odpowiedzieliśmy, że tak, że wzięliśmy to, zwłaszcza, że termin nam dużo bardziej pasował, ponieważ byłem po kontuzji barku i gdzieś tam było dużo łatwiej ułożyć sobie game plan na tę walkę, która jest 8 tygodni później, a nie 5 tygodni później.
Zastanawiam się, bo wiemy, że jak to wygląda w boksie, kiedy zawodnicy przechodzą na zawodostwo, to raczej nie mają powrotu, albo jest to bardzo sporadyczne, kiedy wracają do walk amatorskich. W Muay Thai można to łączyć, można te kariery w zasadzie prowadzić równolegle. Jak podchodzisz do tego pojedynku, jeśli miałbyś sobie to jakoś tak stopniować? No, jesteś już mistrzem świata amatorskim. Czy to ewentualne Mistrzostwo Świata, czy też szansa walki o Mistrzostwo Świata zawodowe, to byłoby coś największego w twojej karierze? Czy to się da jakoś porównać, zestawić?
Znaczy, no to jest nie walczę jeszcze 5 rund po 3 minuty, więc to będzie na pewno najcięższa walka jak dotąd, zwłaszcza, że gdzieś tam takie okoliczności nie są zbyt sprzyjające, żeby się przygotować. Tak jak mówiłeś, no te kariery zawodowe i amatorskie są łączone w boksie tajskim, ponieważ też nie jest tak mocno rozwinięty sport, a też jeżdżąc na Mistrzostwa Świata amatorskie, można walczyć z zawodowymi mistrzami, mistrzostw kontynentu, czy Europy, czy świata, więc no tam na pewno jest zawsze walka na najwyższym poziomie, więc po prostu jedynie od co odchodzą to ochraniacze, ale poziom zostaje ten sam. No, podchodzę bardzo poważnie, trenuję 2 razy dziennie, gdzieś tam już takie rzeczy, co zwykle robiłem sam, czy tam siłownia, to gdzieś tam się wziąłem, też oddałem w ręce specjalistów w tym zakresie, więc no, staram się przygotować na 110%.
No mówisz, że oddajesz się w ręce specjalistów, jeśli chodzi o takie poszczególne aspekty, natomiast też wiemy, że spore zmiany zaszły, jeśli chodzi o twoją przynależność klubową, dotychczas Kohorta Poznań, teraz jednak przechodzisz na swoje.
Tak, tak, no podjąłem decyzję, żeby otworzyć swój klub, już gdzieś tam się po prostu dosyć mocno rozwijaliśmy z taką wizją tego, jak powinno to wyglądać. Z Grzegorzem Waligurą się dosyć mocno zrozumialiśmy z tym, a ja bardzo mocno chcę stawiać na sport, chcę się na tym skupić i gdzieś tam jakby takie, tak jak teraz mamy choćby całą aferę tutaj związaną z swoim MMA, no to gdzieś tam takie rzeczy mnie interesują. A ja bym chciał być po prostu na sali, gdzie będzie większość zawodników, gdzie wszyscy będą trenowali po to, żeby być coraz lepszą ekipę mieć w klubie, żeby osiągać jak największe wyniki na zawodach sportowych, no i przy okazji, żeby to była taka też jedna wspólna wielka rodzina.
No właśnie, Awangarda Poznań, tak ten klub się nazywa. jak wyglądają treningi, gdzie można znaleźć o tym informacje, gdzie trenujecie?
Teraz najprościej nas znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Na ten moment jesteśmy w takim okresie przejściowym, gdzie właśnie prowadzimy zajęcia w zaprzyjaźnionym klubie Gameless Team na ulicy Żmigrowskiej. Teraz na początku to były 3 razy w tygodniu zajęcia, teraz zakładamy jeszcze zajęcia nowego naboru, więc praktycznie codziennie będą zajęcia, na razie tylko jedne. No i cały czas kończymy też naszą salę, która będzie po drugiej stronie Poznania przy rondzie Rataja niedaleko i tam już po prostu planujemy wypełnić grafik od godziny 16 do 22. Również będą też zajęcia dla dzieci. Może się uda zrobić jakąś grupę dla zajęć dla kobiet. Wiadomo też, że oczywiście będzie grupa zawodnicza, grupy średnio zaawansowane, grupy początkujące, więc jakby tam już chcemy tak ruszyć z pełnego kopyta.
Tylko boks tajski, czy te inne sztuki walki także?
No tam też jakby ta cała sala, mój klub też jest otwierany łącznie z Copacabaną Poznań. Jakby samo miejsce będzie nazwane HK Fight Center, tak żeby po prostu pod tą nazwą mogły się właśnie tam zrzeszać różne dyscypliny, tak jak właśnie moja awangarda, czy właśnie Copacabana. Copacabana się zajmie głównie parterem, ja zajmę się stójką, no i gdzieś tam razem będziemy w kolaboracji tworzyć zajęcia MMA, ale też właśnie sama awangarda też to będą właśnie głównie zajęcia z boksu tajskiego i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i zajęcia też z MMA.
Za 8,5 minuty, godzina 20. Trzymamy kciuki za Łukasza Radosza 18 listopada, bo walczycie będzie w Muay Thai o zawodowe Mistrzostwo Świata w Rzymie z Włochem Enrico Pellegrinim. A co u nas na antenie Polskiego Radia Poznań, jeśli chodzi o audycje sportowe w najbliższym czasie? W najbliższy wtorek wracają audycje Sportowa Arena, czyli spotkania z Państwem na żywo, z Państwa telefonicznym udziałem. Tym razem w imieniu Grzegorza Hałasika zapraszamy na rozmowę o pierwszoligowej kobiecej koszykówce, bo mamy tutaj kilka drużyn, a zatem będzie tutaj w studiu m.in. trener MUKS-u Maciej Brodziński, będzie przedstawiciel UKS-u lidera Swarzędz pan Tomasz Eichert, będzie także połączenie telefoniczne, bo przecież mamy pierwszoligową drużynę Ostrowi pod dowództwem trenerki Katarzyny Motyl, a więc będzie się działo, a jeśli chodzi o piłkarskie transmisje, to najbliższa sobota godzina 20 na antenie Radia Poznań mecz z bułgarskiej Lech kontra Łódzki Klub Sportowy, a na występ barciarzy i na transmisję na antenie MC Radia 127 poczekamy aż do przyszłego poniedziałku 23 października, bo wtedy o 19 w Mielcu Stal podejmować będzie właśnie drużynę zielonych.
I tak a propos koszykówki, o którym wcześniej mówiliśmy, zakończyły się mecze, które dla Państwa śledziliśmy w Orlen Basket Lidze Kobiet, spotkanie drugiej kolejki pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Eneą AZS Politechniką Poznań. No i w zasadzie przez cały mecz było dobrze z punktu widzenia Poznania, bo pierwsza kwarta wygrana 23-21, bo druga kwarta wygrana 27-24, bo trzecia kwarta wygrana 26-21. No ale czwarta przegrana i to aż 12-26, co w efekcie dało porażkę w całym spotkaniu 88-92. Druga porażka w tym sezonie podopiecznych trenera Wojciecha Szawarskiego. Zakończył się także mecz pierwszej ligi panów. Miasto Szkła Krosno pokonało Sokoła Międzychód 92-82. No może lepsze wieści napłyną dzisiaj z hali D przy drodze dębińskiej. Tam przypomnę, drużyna Enei Basketu Poznań zagra z AZS-em AWF-em Katowice. A co dziś jeszcze ważnego, ciekawego wydarzyło się w sporcie? Ano Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-3, 3-6 i 7-6 w finale turnieju tenisowego ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Tego drugi triumf w imprezie tej rangi po zwycięstwie w Miami w 2021 roku. O 20.45 za niespełna godzinę na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się przedostatni mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Podopieczni Michała Probierza zagrają z Mołdawią. My już znamy skład na to spotkanie. Są dwie zmiany w porównaniu do meczu z Wyspami Owczymi. W miejsce Matiego Kasza Paweł Wszołek, w miejsce Bartosza Slisza Karol Świderski. Jak to wygląda całościowo? W bramce Szczęsny trzech stoperów to Kędziora, Peda i Kiwior. Na wahadłach Wszołek, a także Frankowski. W środku pola Dziczek, Zieliński, Szymański i z przodu Milik i Świderski. Przypominam, od 20.45 ściskać będziemy kciuki za podopiecznych trenera Michała Probierza. W niedzielę także żużlowe ostatki w tym sezonie się odbyły. Jakub Miśkowiak z Włókniarza Częstochowa wygrał 71. łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To najstarszy turniej żużlowy w Polsce. Kolejne lokaty zajęli Jakub Krawczyk i Bartosz Smektała. Z kolei w Gnieźnie w turnieju o koronę Bolesława Chrobrego najlepszy był Patryk Wojdyło przed Kacprem Gomulskim i Jakubem Jamrugiem.
Reprezentanci Czech zagrali już dzisiejszy mecz w eliminacjach piłkarskiego Euro 2024. Czesi okrutnie męczyli się z drużyną Wysp Owczych u siebie. Wygrali ostatecznie 1-0 po golu, uwaga, z rzutu karnego w 76. minucie Soczka. W innej grupie też zakończone dzisiejsze pierwsze spotkanie Gruzja kontra Cypr. Gruzini wygrali ten mecz 4-0. Trwa doliczony czas meczu eliminacji Euro pomiędzy Szwajcarią i Białorusią. Tutaj mamy remis 3-3 i 8 minutę już doliczonego czasu gry. A więc naprawdę sporo piłkarskich emocji i nie tylko piłkarskich w tę niedzielę. Na zegarze za 4,5 minuty godzina 20. Zatem my dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Rafał Opolacki oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy. Do usłyszenia.